Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mili Państwo, jestem w tej chwili w Dzienniku Ludowym. Artykuł ich własny z 8 marca. Chiny przygotowują się do otwarcia. A, i żeby nie było wątpliwości, nie od dziesiątków lat, od kiedy mogłem sobie na to pozwolić, kiedy już stałem się dorosłym człowiekiem, nie obchodziłem tego dnia. To było dla mnie komunistyczne święto. To było święto nie mające nic wspólnego z kobietami. To była pokazówka, która miała pokazać w PRL-u, że, ale teraz w dalszym ciągu również, że kobiety ponoć są takie same, tak samo równe, że są bardzo cenione przez mężczyzn i tak dalej. To ja tym wszystkim, którzy dziś dają kobietom kwiatka, sugeruję, panowie, a bądźcie dla swojej kobiety tacy jak dzisiaj. Przez cały rok. Ale przez cały rok. Przez całe lata. Rozumiecie? I przestańcie pieprzyć o 8 marca. Dobra, ale to już to nie jest istotne. To dotyczy tylko 8 marca jako Dnia Kobiet. Bo 8 marca 1968 roku zapamiętałem doskonale, albo jeszcze lepiej. I późniejsze konsekwencje też. Ale to jest zupełnie inny bajka. Mam przed sobą artykuł, jak Państwu powiedziałem, artykuł Chiny przygotowują się do otwarcia. Kolejne otwarcie. Cholera, ja się boję tych otwarć. Cóż to takiego? Cytuję. Podczas najważniejszego chińskiego spotkania politycznego, czy podczas chińskich dorocznych najważniejszych chińskich spotkań politycznych, czyli dwóch sesji tegorocznych, chiński premier Li Keqiang przedstawił rządowy raport prac, w którym podsumował osiągnięcia Chin w ciągu ostatnich 5 lat. Wyznaczył cele i wyznaczył kierunki polityki gospodarczej i społecznej oraz wskazał kierunki działań rządu na 18 rok. Jedną z propozycji jest otwarcie się. Zaczynają ciarki przechodzić po plecach. Jak to zrobią Chiny? Jednym z konkretnych kroków jest to, aby Chiny całkowicie otworzyły ogólny, powtarzam słowo ogólny sektor produkcyjny i złagodziły lub zniosły ograniczenia udziałów kapitału zagranicznego w spółkach w sektorach takich jak bankowość, papiery wartościowe, zarządzanie funduszami, futuresami i zarządzanie aktywami finansowymi. To uważam za skandal. To uważam za tragiczną pomyłkę. Wpuszczenie kapitału zagranicznego do takich sektorów jak bankowość, papiery, wartościowe zarządzanie funduszami, futuresami i zarządzanie aktywami finansowymi. To jest tragedia. To, jeśli tak się stanie, Chiny upadną na kolana. Co więcej, Chiny mają uprościć procedury zakładania przedsiębiorstw inwestycjami w oparciu o inwestycje zagraniczne i obniżą cła importowe na samochody, niektóre towary codziennego użytku i tak dalej. To tak, to może być. Co więcej, Chiny przygotowują się do organizacji pierwszej historii China International Import Expo w Szanghaju. To już o tym mówiłem. Chodzi o to, by zachęcić do liberalizacji handlu, inwestycji oraz ułatwień. A w 2017 roku Chiny stały się największym przedsiębiorstwem handlowym na świecie. O łącznej wartości prawie 27 bilionów 78,9 miliardów juanów. To około 4,4 biliona dolarów. Co stanowi wzrost o 14,2% rok do roku. Czyli co to znaczy? Znaczy te 27 biliardów 770 miliardów to łączna wartość wymiany handlowej ze światem. Powtarzam jeszcze raz. Prawie 28 bilionów juanów, czyli prawie 4,5 biliona dolarów. A te 4,5 biliona dolarów to jest 1/3 amerykańskiego PKB. A w 2000, 18 roku przypada 40. rocznica rozpoczęcia przez Chiny reformy i otwarcia. Jak również będzie więcej postępów we współpracy międzynarodowej w ramach inicjatywy Pasej Drogi, więcej współpracy w zakresie zdolności przemysłowych Chin, po prostu więcej do zrobienia przez Chiny w celu stworzenia światowej klasy środowiska biznesowego. Koniec. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, dla mnie to są dwie różne rzeczy. Ogólny sektor przemysłowy, czyli otwarcie ogólnego sektora przemysłowego, uważam, że to jest błąd, ale to jest błąd z tych mniejszych. Natomiast otwarcie takich sektorów jak bankowość, papiery wartościowe, zarządzanie funduszami, futuresami i zarządzanie aktywami finansowymi, to jest błąd, który zapewne zemści się w postaci zniszczenia Chin przez światowe żydostwo, albowiem to właśnie światowe żydostwo wejdzie w te sektory. No bo jeśli będzie wolne wchodzenie, to będą wchodzić tam, gdzie będą chcieli. I tak, jak będą chcieli. I teraz troszkę z geopolityki. Myśląc geopolitycznie. Ja rozumiem, na czym ma polegać ta idea. Znaczy, skąd się wzięła może ta idea? Skąd się wzięła ta idea? Otóż jest to kontrapunkt, kontrposunięcie do posunięć europejskich i amerykańskich. No bo jak Państwo wiecie, na tych dwóch kontynentach biali, a nie tylko tutaj, w Australii również, zacieśniają obręcze, kopią okopy, wały Świętej Trójcy wokół swoich posiadłości, aby nie dopuścić wroga. Ten wróg jest jeden, Chin. Nie ma innego wroga na świecie. Znaczy takiej skali. Więc chiński rząd, znaczy właśnie nie rząd, chińska partia w związku z tym zdecydowała, że trzeba zrobić dokładnie coś odwrotnego, aby zaproponować pozostałej części świata, no bo to, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone tak robią, no to jest tylko, powiedzmy, że to jest nawet margines świata, ludnościowy przynajmniej. Więc trzeba zaproponować pozostałej części świata inne rozwiązania, odwrotne rozwiązania. I gdyby tak było, to ja bym przyklasnął temu. Ale gdyby to chodziło o pozostałą część świata, czyli innymi słowy, oko za oko, ząb za ząb. Jeśli Unia Europejska, Europejczycy, czyli Francuzi, Niemcy, Belgowie, i Polacy też, czyli Unia Europejska, nie chce, znaczy zamyka się w sobie i zaczyna działać protekcjonalistycznie, to trzeba ich zostawić samym sobie i powiedzieć, skoro wy nie chcecie nas, to my nie chcemy was, ale chcemy wszystkich innych. I to by było bardzo rozsądne, albo jeszcze bardziej rozsądne. Dokładnie tak samo z Amerykanami. Nie chcecie nas u siebie, to my nie chcemy was u siebie. Won. Ale chcemy wszystkich innych. Niestety tak wygląda na to, że tak nie będzie. To, że Amerykanie nie chcą Chińczyków, to nie znaczy, że Chińczycy nie chcą Ameryka. To, że Unia Europejska nie chce Chińczyków, to nie znaczy, że Chińczycy nie chcą Unii Europejskiej. Nie, bez sensu? Oczywiście. Dokładnie tak samo jak stosunki polsko-żydowskie. Też nie opierają się oczywiście na zasadzie wzajemności. Chińskie stosunki powinny opierać się na zasadzie wzajemności, ale się nie opierają i nie będą się opierać. To w końcu Chińczycy decydują o tym, a nie ja. Ja mogę tylko wyrazić swoją opinię. Natomiast jeśli powiedzmy sobie, że w ostateczności, no dobra, no trudno, uważają, chińska partia uważa, że trzeba wpuścić do siebie, nawet tych, którzy nienawidzą Chin, u siebie. No to już ich problem, prawda? Skoro tak lubią być biczowani, to przecież dlaczego by nie? Okej, ale niech to będą sektory, w których oni przychodzą z technologiami, których nie ma w Chinach. Ale to nic nie ma mowy o żadnych obostrzeniach. Wcześniej była mowa o tym, że inwestycje zagraniczne przychodzące będą selekcjonowane, będą takie, jakie Chinom odpowiadają. Nawet przecież w tej materii była duża kontrowersja. Przepraszam, nie używam tego słowa. Była duża batalia. Amerykanie i zachodni Europejczycy, ale głównie Amerykanie, krzyczeli, że to jest wbrew wolnemu handlowi, że albo wszyscy, albo nikt. A nie, że Chińczycy sobie wybierają tych, których uważają za stosowne. Tak jakby Amerykanie nie wybierali. Nie, skąd? Filozofia Kalego. No dobrze, ale powiedzmy sobie, że tutaj mam nadzieję, że tak w dalszym ciągu będzie. Że będą przychodzili wszyscy ci, którzy będą przychodzili z nowoczesnymi technologiami. Oby tak było. Ale w sektorze bankowości, papierów wartościowych, zarządzania funduszami, futuresami i zarządzania aktywami finansowymi, Chińczycy są jak dzieci, jak dzieciaczki. Nie dzieci, dzieciaczki. 3-4-letnie dzieciaczki przy żydostwie. Po prostu nie mają pojęcia o tym, nawet cienia tego pojęcia o tym sektorze, takim, jakim mają pojęcie ci żydowscy grandziarze. Oni są w tym świetni od stuleci. A Chińczycy jakby nie rozumieli tego, jakby do nich to nie docierało. Proszę Państwa, zawsze gdy myślę o takich i mówię o takich sytuacjach, o tym, że do Chińczyków nic nie dociera w kwestii zagrożeń w sektorze finansowym, to zawsze mi się przypomina mój znajomy, który pracuje w Chinach, jest wysokiej klasy specjalistą, inżynierem i mówi, że w jego fabryce, kiedyś do niego podszedł chiński inżynier i zaczął mu zadawać pytania na temat tego, co robi tamten inżynier chiński od 8 lat, zadawać mu pytania, po zadaniu których ten mój znajomy po prostu oniemiał. Bo to oznaczało, te pytania oznaczały, że ten inżynier po 8 latach pracy na swoim stanowisku, w tym zakładzie, nie rozumie, co robi. Nie zna podstawowych rzeczy. Rozumiecie Państwo? Dociera to do Was? Bo do mnie nie. Ja do tej pory tego nie mogę zrozumieć, jak to jest możliwe. Ale to jest Chiny. To są Chiny. Witajcie w Chinach. Więc jeśli oni myślą, Chińczycy, że oni są tacy świetni przy tych grandziarzach żydowskich, którzy od setek lat nie robią nic innego, tylko ograbiają innych z ich dóbr, i robią to wyśmienicie, są mistrzami świata w okradaniu innych, to jeśli Chińczycy myślą, że oni są tacy świetni, że dadzą sobie radę z żydostwem, to oznacza początek końca Chin. Tak, proszę Państwa. Ja jestem tym przerażony, ale jeśli pan premier Li, którego od pewnego czasu, czyli dokładnie od połowy 15 roku, może trochę wcześniej, już nie darzę takim szacunkiem, jakim darzyłem kiedyś, bo to on był odpowiedzialny, jest moim zdaniem odpowiedzialny za, był odpowiedzialny za bańkę, którą na giełdach chińskich, a później za przekucie tej bańki, on był odpowiedzialny jako szef rządu, Więc to jest człowiek, który jest, który, jak rozumiem, bardzo wiele rzeczy nie rozumie. Jest aparatczykiem partyjnym i partia go skierowała na ten odcinek i dobrze, ale się nie sprawdził. Problem polega tylko na tym, że on cały czas brnie w ten swój liberalizm. I uproszczenie procedur dotyczących zakładania przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym to jest prosta droga do nieszczęścia. Jedno już sprokurował Chinom pan premier Li w 2015 roku. Wygląda na to, że zabrał się za prokurowanie następnego. Problem polega na tym, że to nie jest tak, że on czegoś chce i on to może zrobić. Nie. On musi mieć poparcie. I wygląda na to, że ma poparcie rdzenia. A to już zaczyna wyglądać bardzo źle. Bardzo źle. Albo jeszcze gorzej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.